Witam Was serdecznie na antenie Radia Złote Przeboje w Podlaskiem. I uwaga, właściciele czworonogów, dzisiaj będziemy sporo mówić o aktywności, która budzi wiele emocji. Psi fitness i taniec z psem. Każdy ma na ten temat swoje zdanie i wyobrażenie. A ja dzisiaj sprawdzę, co kryje się za tymi hasłami. Spróbuję obalić kilka mitów, przedstawić opinię profesjonalistów z Fundacji Psi Uśmiech. Edyta Stańczyk, zapraszam.
Niektórzy mówią, co to za ekstrawagancja, z psami tańczą, już powymyślali sobie tematy różne, tak? Dlatego ja dzisiaj, korzystając z towarzystwa fachowców, chciałabym wszystkim wytłumaczyć psi fitness i psi taniec, tak? Bo być może to wcale nie jest to, co sobie często wyobrażamy. Gabrysia, zacznę od ciebie, bo ty swego czasu odnosiłaś sukcesy duże właśnie w psim tańcu, jeździłaś na zawody, więc wytłumacz nam wszystkim, proszę, o co w tym wszystkim chodzi?
Taniec z psem, zwany też w niektórych krajach posłuszeństwem rytmicznym, jest to przygotowanie układu tanecznego człowieka z psem, człowieka z dwoma psami, bądź też dwóch osób i dwóch psów, czy też jednego psa. Właśnie w rytm muzyki wykonujemy różne sztuczki. Mamy układ taneczny przygotowany wcześniej. Są oczywiście pewne elementy obowiązkowe, jak na przykład obroty, ukłony, chodzenie przy nodze. Natomiast jest też wiele elementów dowolnych, których jakby nie musimy wykonywać, ale możemy. Wiadomo, że niektóre psy mają predyspozycje do jednych, inne psy do innych ruchów i sztuczek, także można też wykorzystać naturalne umiejętności danego psa. Taniec z psem tak naprawdę nie jest zbyt popularną dyscypliną. Często się wydaje ludziom, że to no, jakieś partnerki, które nie mają na przykład partnerów do tańca, to korzystają właśnie sobie z piesków i nawet kilka lat temu, czy kilkanaście lat temu w gazecie został, już nieistniejącej takiej psiarskiej gazecie, został też temat właśnie w ten sposób ugryziony i niestety opisany, co oczywiście nie ma zbyt wiele wspólnego z prawdą i rzeczywistością, gdyż ten taniec z psem nie jest na tej zasadzie jak taniec tak z drugą osobą, nie polega to na tym. Raczej jest to pokaz psich sztuczek po prostu w rytm muzyki. Do tego oczywiście się dokłada odpowiednią choreografię, odpowiednią stylizację, ubiór. Pies również może mieć na przykład do obroży dopiętą jakąś tam kokardkę, wstążkę. Jest to jakby dopuszczalne. Niestety w Polsce, przynajmniej w czasach, kiedy ja startowałam na zawodach, a były to początek lat 2000, 2002, 2003 rok, w Polsce takich zawodów nie było, nikt tego nie organizował. Natomiast ja jeździłam na zawody do Czech, gdyż Republika Czeska organizowała tego typu eventy. I rzeczywiście pierwszego psa do tańca przygotowywałam na bazie kasety, jeszcze wtedy takiej wideo VHS. Koleżanka mi dała z Australii jakieś kawałki nagrań. Gdzieś tam było to dostępne. No i przygotowałam swojego psa. Pomyślałam, że pojadę do Czech, nauczyć się czegoś od Czechów, zobaczyć jak oni to robią. No a że jestem z Białegostoku, więc cała Polska do pokonania, żeby to jechać tam na południe, tak? To myślę, już wezmę ze sobą swojego psa. Jak przygotowany, tak przygotowany. Ale po prostu wystartujemy, spróbujemy, zobaczymy jak to jest, już pies będzie miał jakieś tam doświadczenie. No i zdarzyło się tak, że pojechałam, wykonałam ten swój przygotowany układ na bazie tego VHS-a i zostałam mistrzem Republiki Czeskiej w tańcu. Okazało się, że po prostu mój układ był naszpikowany różnymi sztuczkami, po prostu pies przechodził z jednego elementu do drugiego, natomiast w wydaniu Czechów było więcej takiego poruszania, ruszania się przy nodze, mniej tych elementów. Może mój pies bardziej chętnie wykonywał te komendy i tamte psy być może bardziej opieszale, może mniej w rytmie. Już do końca tego nie pamiętam. Natomiast też prawdą było to, że starałam się tutaj choreografią i moją stylizacją też ubiorem dopasować tak do charakteru tego układu. Kiedyś mieszkając przez pewien okres czasu czasu we Francji, to oglądałam też materiały na ten temat i również tam to posłuszeństwo rytmiczne w jakichś tam powijakach było. To był gdzieś rok 2005. Natomiast szczerze mówiąc, w tej chwili nie wiem, gdzie i czy w ogóle są tego typu zawody w jakichś krajach organizowanych. Nie jestem tutaj na bieżąco. Natomiast nie ukrywam, że ostatnio przygotowuję swoje psy dla siebie, dla własnej zabawy i dla takiego pokazu, można powiedzieć, właśnie przygotowuję różne układy tańca. Myślę, że jest to dużo ciekawsza forma niż na przykład pokaz psich sztuczek, o który często jesteśmy proszeni na zasadzie wykonania pokazu psiej tresury gdzieś tam na jakimś evencie. Także często to, myślę, przykuwa lepszą, większą uwagę i jest ciekawsze do oglądania niż zwykłe komendy typu waruj, siad, czy stój.
Czyli tutaj jakby obalamy już jeden mit, prawda, że taniec psem nie polega na tym, że pies pląsa na dwóch łapach, prawda, stojąc w pionie i obejmując swoją właścicielkę albo właściciela, ale generalnie jest to dobra zabawa w rytm prowadzona.
Oczywiście dzieci uczą się przez obserwacje, przez naśladowanie, także tutaj możemy uczyć również szacunku do zwierzęcia. Mogą obserwować predyspozycje danego psa do wykonywania pewnych sztuczek, tak, i widać, że na przykład inne sztuczki nie bardzo z tym psem nam wyjdą. Także tutaj sama ta empatia, wczucie się w to zwierzę, prawda, także to jest też, ma duże znaczenie i myślę, że można też zarazić, w cudzysłowie, dzieci po prostu taką pasją do psów i tym, że mogą też z nimi coś robić, niekoniecznie to, co my myślimy, tak, przy okazji na przykład wakacji, tak, że pokopiemy psu piłkę gdzieś tam w jakąś bramkę i to jest jedyna rozrywka, jedyna zabawa, czy nie wiem, rzucanie piłeczki, czy powiedzmy, nie wiem, szarpanie się jakąś zabawką czy szarpakiem. Tak? Możemy w zupełnie inny sposób spędzić ten czas ze swoim czworonogiem, równie owocnie.
Powracając do tematyki różnych zajęć ze swoim psem, był taniec psem, a teraz mówimy o fitnessie. Często jest tak, że to, o czym już wspomniałaś, nam się wydaje, że jak wyjdziemy z psem na podwórko i zaczniemy mu rzucać patyki, bez końca piłeczki, czy to jest fajne dla naszego psa. Ale są przecież rasy takie bardzo pobudzone, nadaktywne, border collie na przykład, które pobudzane w ten sposób, my chyba nie robimy nic dobrego, prawda? One powinny być czasami chyba wyciszane, a nie ciągle tak pobudzane, więc może czasami pomyśleć byłoby fajnie o jakichś innych formach aktywności.
Ja myślę, że powiem na ten temat kilka słów. My w fundacji cały czas zastanawiamy się nad takimi formami, które mogłyby pomóc psom właśnie na przykład zrelaksować się, czy zbudować odpowiednią masę mięśniową, która później w przyszłości będzie wspomagać nasze psy biorące udział w różnego rodzaju zajęciach. I jedną z takich aktywności, którą sobie bardzo cenimy i chwalimy, jest właśnie fit post, czy też fitness dog, tak to się, takie nazwy można spotkać. Natomiast co jest ważne i przede wszystkim, co chciałabym tutaj podkreślić, nie róbcie tego sami w domu. Jest to o tyle istotne, że tak jak rehabilitacja dla ludzi musi być prowadzona pod okiem właściwej osoby, przeszkolonej z umiejętnościami, tak samo i tutaj. Takie osoby powinny, które prowadzą fit post, fitness dog, powinny być instruktorami, że tak powiem, tejże dyscypliny i muszą wiedzieć po prostu, co robią. My w fundacji mamy to szczęście, że akurat dwie osoby w naszej fundacji, i ja, i koleżanka Barbara Bateman, jesteśmy przeszkolone i jesteśmy certyfikowanymi instruktorami tej dyscypliny i z racji tego mamy uprawnienia, tak, i możemy prowadzić tego typu zajęcia. Natomiast jest to naprawdę bardzo delikatna materia, o której, myślę, więcej opowie wspomniana już wcześniej Basia.
Taki wszechstronny trening, trening ogólnorozwojowy, który jest prowadzony z wykorzystaniem sprzętu do fitness, czy też sprzętu rehabilitacyjnego, ale nie jest to taka tradycyjnie rozumiana rehabilitacja. Jest to trening, który ma na celu usprawnić psa, który ma na celu poprawić koordynację ruchową, wzmocnić czucie głębokie. Psy, które trenują regularnie fitness, na przykład rzadziej kaleczą łapy. Ten trening jest polecany zarówno naszym domowym psiakom, jak również psom pracującym, szczególnie psom pracującym w trudnych warunkach, jak na przykład psom gruzowiskowym. Dzięki temu, że psy regularnie trenują, mają zbudowany ten układ ruchu w taki sposób, że stawy są obudowane mięśniami, rzadziej dochodzi do urazów. I tutaj jakby jest to bardzo istotne, aby nie robić tego, tak jak powiedziała Gabrysia, na własną rękę. Tutaj, tak jak mówisz, potrzebna jest do tego wiedza i z zakresu anatomii, fizjologii psa. Też różne rasy mogą być predysponowane do różnego rodzaju urazów i niestety trzeba to brać pod uwagę i planując taki trening musimy dostosować zarówno to, jak on będzie skonstruowany, jak też jakie elementy, jaki sprzęt użyjemy do psa, który z nami ćwiczy. Tutaj też istotny czynnik to są takie predyspozycje osobnicze. To, jak ten pies funkcjonuje, ile czasu właściciel mu poświęca. Czy jest to pies, który jakby no nie wychodzi na krótkie spacery i nic poza tym nie robi, czy jest to pies, który na przykład codziennie ma zapewniony intensywny spacer. Więc jakby owczarek owczarkowi nierówny, tak? Nie można tutaj mówić o rasach, a raczej o takich osobniczych predyspozycjach danego psa. Ja zawsze staram się przeprowadzić wcześniej wywiad z daną osobą, która przychodzi z psem. Oczywiście wskazana jest konsultacja weterynaryjna, ponieważ są pewne przeciwwskazania do uprawiania fitness dog. Ich jest niewiele, ale zawsze to weterynarz musi zdecydować, czy dany pies może podjąć taką aktywność. Między innymi na przykład dysplazja stawów łokciowych. Akurat w przypadku dysplazji stawów biodrowych jest łatwiej obudować te stawy mięśniami, natomiast w przypadku stawów łokciowych takich psów jednak odsyłamy do fizjoterapeutów, a nie prowadzimy tych ćwiczeń fitness.
Czyli zasada jest taka, że zawsze to jakby fachowiec musi ostatecznie zadecydować, specjalista, weterynarz, czy taki pies może być poddany tej formie.
Dokładnie tak.
Rehabilitacji czy nie?
Dokładnie tak. Ja często pytam, jakby czy psy były konsultowane, czy miały wykonywane chociażby RTG stawów biodrowych w kierunku dysplazji i jest to bardzo ważna informacja i bez zbierania szczegółowego wywiadu nie zaczynamy treningów. Oczywiście też zaczynając trening musimy psa oswoić z tymi wszystkimi nierównymi powierzchniami, tak? To są bardzo dziwne dla psa sprzęty, piłki, różnego rodzaju platformy do balansowania. Psy na co dzień nie znają takich sprzętów, nie widzą, tak? Więc najpierw oswajamy psa, skojarzamy pozytywnie. Zawsze te treningi odbywają się na bazie szkolenia takiego pozytywnego, gdzie używamy dużo smakołyków. Często też osoby, które przychodzą, aby trochę odchudzić psa, pytają, no jak to, tak? Ja tu przychodzę poćwiczyć z psem i mam go cały czas karmić. Oczywiście to nie jest tak, że cały czas go karmimy. Wtedy zmniejszamy te racje żywieniowe i pies dostaje na przykład mniej w misce i wtedy to ma sens, tak? I taki pies na przykład jest w stanie na tych zajęciach zgubić trochę wagi i zbędnych kilogramów.
Często widzi się gdzieś tam na jakichś filmikach na YouTubie, tak? Pies wrzucony na bieżnię, zasuwa po prostu po tej bieżni, a właściciel się cieszy. No dobra, zrzuci nam kilka.
Tu jest jedna ważna rzecz. Do każdego treningu trzeba psa przygotować. Nie zaczynamy bez rozgrzewki. I brak tej rozgrzewki jest często przyczyną wielu problemów w treningach, ponieważ cokolwiek robimy z psem, czy frisbee, czy agility, czy ćwiczymy fitness, zawsze musimy zacząć od prawidłowej, rzetelnej rozgrzewki. Tak? Musimy przygotować cały aparat ruchu do podjęcia tejże aktywności. I często w internecie są takie filmiki, gdzie stoją psy na piłkach, drżą im bardzo intensywnie mięśnie, tak? A właściciele zachęcają je jeszcze do wykonywania jakichś sztuczek. Absolutnie nie wolno tego robić. Jeżeli psu drżą mięśnie, to znaczy, że nacisk, siła, z jaką pies musi wykonywać te ćwiczenia jest zbyt duża. Tak? I niestety to, co Gabrysia mówi, nie róbmy tego w domu, jeśli nie wiemy, w jaki sposób to zrobić, bo możemy wyrządzić psu krzywdę.
O właśnie.
Ja jeszcze tylko chciałam dodać, że musicie Państwo zdawać sobie sprawę z tego, że psy również mają zakwasy i na przykład po takich zajęciach nie możemy nawet wyprowadzać psa na zbyt długie spacery podczas kolejnego dnia. Te psy muszą mieć dużą dawkę odpoczynku. Tak samo jak rozgrzewka jest istotna, równie istotna jest rozciąganie na koniec. Też musi być to odpowiednio przeprowadzone, tak żeby pies jak najmniej miał tego kwasu mlekowego w mięśniach, tak, i żeby on został jak najszybciej odprowadzony i pies miał jak najmniejsze zakwasy na kolejny dzień.
Taki trening zawsze się składa z trzech części, o czym też nie powiedziałyśmy na początku. Jest to ta rozgrzewka właściwie prowadzona, potem jest trening właściwy, taki sensomotoryczny, prowadzony na różnego rodzaju platformach, piłkach, o których już mówiłyśmy, i na końcu zawsze jest ten element masażu i rozciągania. I ten element wyciszenia psa, bo my staramy się, aby ten fitness nie tylko pobudzał psa do aktywności, ale uczymy psy również samokontroli. Więc tutaj jakby fitness sprawdza się u psów nadmiernie pobudzonych, bo pies po takim treningu nie będzie pobudzony, a będzie właśnie zrelaksowany i rozluźniony.
Często nie zwracamy na to uwagi, a to przecież ma bardzo duże znaczenie, tak? Że nie tak o z marszu bach i od razu 10 kilometrów z psem pokonam.
To ma ogromne znaczenie i właśnie temu służy ta rozgrzewka, po to, żeby przygotować aparat ruchu do aktywności. My też wykorzystujemy różne sztuczki, komendy, dzięki którym jakby ten aparat ruchu rozgrzewamy. Więc jest to też bardzo fajna taka umysłowa praca z psem, bo pies uczy się nowych rzeczy. I to też jakby jest jeden z takich, myślę, ważnych aspektów tego fitnessu, bo nie jest to tylko praca mięśni, tak? Tam pies również pracuje bardzo intensywnie umysłowo, tak? Dlatego właśnie mówimy, że to trening taki ogólnorozwojowy i bardzo wszechstronny.
Taka sensoryczna na tych różnych przyrządach. Trochę czasu trzeba poświęcić, zanim zacznie się tego typu zajęcia prowadzić, prawda? Bo to wymaga i szkoleń, i zakupu sprzętu, zdobycia umiejętności, także pewnie dużo pracy Was to kosztowało.
Sporo pracy, też jest to kosztowne jakby, bo przygotowanie sobie całego sprzętu i skompletowanie sprzętu, który będzie dostosowany i do małych psów, i do psów większych, o różnych predyspozycjach, o różnych ras, wymaga jednak jakby mnóstwa różnych pomocy i rzeczy, które wykorzystujemy. Dlatego te rzeczy też nie są tanie, tak? Umówmy się. Jednak sprzęt fitness jest to sprzęt dosyć kosztowny, a my musimy mieć na uwadze to, że on musi być odporny na przykład na psie pazury. Sale jakby miałyśmy do tej pory pod Białymstokiem i tam ćwiczyłyśmy. Teraz szukamy nowego miejsca. Musi być to miejsce cieplejsze, że tak powiem. Musi być to sala ogrzewana. I cały czas rozglądamy się, szukamy. I im bliżej zimy, tym bardziej nam spieszno do tego, aby przenieść się do nowego miejsca.
No, to może taki apel, jak ktoś akurat ma
jakieś fajne pomieszczenie, które chciałby udostępnić, prawda, na tego typu potrzeby, to co, zapraszamy do kontaktu.
Jak najbardziej.
Obserwujecie te psiaki, jak one tam na tych wszystkich przyrządach pracują, to co im najwięcej frajdy sprawia?
Najwięcej frajdy to im sprawia radość właściciela z tego, że się coś udało, że się przełamało jakieś bariery. Często psiaki, które na początku są takie bardzo wycofane, obawiają się, kiedy już się uda, tak, postawią te łapy na tą piłkę, właściciel się bardzo z tego powodu cieszy i chyba wtedy jest też dużo smakołyków, tak, jest ta nagroda i socjalna, i pokarmowa, i to jest chyba takie bardzo motywujące wtedy dla tych psiaczków.
Tak, tak.
Co my możemy zrobić z psem w domu? Jak go rozgrzać? Zanim z nim wybiegniemy w teren, no też mu tam nie zaszkodzić.
Warto zacząć od podstawowych komend, czyli siad, waruj, stój. Tak? Ta sekwencja odbywa się w naturalnej osi stawu, jakby w naturalnej płaszczyźnie ruchu. Jest to dla psa bardzo naturalne i zalecane nawet dla psów, które cierpią na dysplazję. Ponadto możemy wykorzystać różne proste sztuczki, na przykład obroty. Możemy, jeżeli pies nie zna tych komend, możemy go naprowadzać smakołykiem. Warto też mieć na uwadze to, aby te rzeczy wykonywać zawsze na obie strony psa, czyli obrót w prawo i obrót w lewo. No i oczywiście spacer różnym tempem, tak, szybciej, wolniej, i dopiero wtedy po jakimś czasie przespacerowania z psem, wykonania chociażby paru podstawowych podstawowych ćwiczeń możemy przejść do jakiegoś aktywniejszego spaceru czy treningu. Można się z nami skontaktować przez stronę www.psiuśmiech.pl, także nasz fanpage na Facebooku. Staramy się tam zamieszczać jak najbardziej aktualne informacje o naszych kursach i szkoleniach. Ponadto staramy się bywać w różnych miejscach. Ostatnio promowałyśmy fitness na akcji Skocz z jumperem do schroniska, gdzie były pokazy tańca z psem, fitness dog, nosework i cały dochód z tej akcji był przeznaczony dla psów z białostockiego schroniska.
Co tam słychać jeszcze w Fundacji Psi Uśmiech? Nad czym teraz pracujecie? Bo wiem, że cały czas trwają te warsztaty strapienia.
Tak, rusza kolejna grupa nosworkowa. Będą to zajęcia, już zresztą tak jak i na wiosnę były prowadzone, tak teraz kolejna grupa, że tak powiem, od poziomu zero, także zachęcamy, jeżeli ktoś miałby ochotę do nas dołączyć. Tutaj będziemy pracować w nosworku, czyli detekcji węchowej, poszukując różnych ukrytych zapachów. Oczywiście jest to też związane ze smakołykami, także czy taka dyscyplina, czy inna, to jednak pies musi tu, jest motywowany właśnie, no głównie pokarmowo, bo jest to dosyć dla niego atrakcyjne. Ponadto oczywiście cały czas prowadzimy kursy dogoterapii. W tej chwili jesteśmy w trakcie realizacji jednego z rocznych kursów, natomiast nie ukrywam też, że planujemy równocześnie kolejną edycję rocznego kursu dogoterapii, ponieważ mamy bardzo duże zainteresowanie uczestników i najprawdopodobniej taka edycja ruszy po Nowym Roku, tuż po Nowym Roku w Białymstoku, a być może nawet w Olsztynie.
Bo to są te roczne kursy, zdobywa się później takie zaświadczenia MEN-owskie, prawda? I można prowadzić te zajęcia pracując w szkole na przykład, tak? W jakichś ośrodkach pedagogiczno-psychologicznych.
Tak, tutaj warunkiem jest przede wszystkim uczestnictwa w takim kursie, jest to, że dany kandydat musi być pedagogiem, psychologiem, terapeutą, po prostu lub studentem jednego z takich kierunków, aby móc w ogóle wziąć udział w takim kursie. Wbrew obiegowej opinii nie trzeba mieć na tym etapie psa. Psa nie szkolimy na kursie dla człowieka, tylko szkolimy na oddzielnych zupełnie kursach. Natomiast ten roczny kurs przygotowuje właściciela, człowieka, do pracy w dogoterapii.
No właśnie, bo myślę, że warto po raz kolejny zaakcentować, że dogoterapia to jest terapeuta przede wszystkim, tak? Pies mu towarzyszy, bardzo pomaga w terapii, ale no...
Tak, pies jest oczywiście motywatorem, jest obecny na tych zajęciach, pełni bardzo ważną funkcję i rolę, natomiast generalnie zajęcia prowadzi nie pies, tylko terapeuta albo pedagog, jeżeli są to zajęcia edukacyjne, czyli osoba do tego uprawniona i to ona jest terapeutą, nauczycielem na tych zajęciach, a nie pies. Bardzo nie lubię tego, jak psy wchodzą w kamizelkach, na kamizelce jest napisany pies terapeuta. Nie, pies nie jest terapeutą, jest aktywnym uczestnikiem tychże zajęć, natomiast terapeutą jest człowiek.
Gabriela Drwięga i Barbara Bejtman z białostockiej Fundacji Psi Uśmiech były naszymi gośćmi. Teraz zmieniamy miejsce.